Przy ognisku zaportował się czarodziej, będący dokładnym przeciwieństwem Ludona Begmana, rozwalonego na trawie w swoim starym kostiumie drużyny Oz. Bert Crouch był sztywnym, wyprostowanym starszym jegomościem, ubranym w nieskazitelny garnitur bez jednej zmarszczki i pod krawatem. Przedziałek dzielący jego szare włosy był aż nienaturalnie prosty, a jego krótkie wąsiki wyglądały, jakby je przystrzyżono, używając suwaka logarytmicznego. Buty miał wyczyszczone na wysoki połysk. Harry od razu zrozumiał, dlaczego Percy tak go uwielbiał. Percy zawsze był zwolennikiem ścisłego przestrzegania zasad i regulaminów, a pan Crouch tak doskonale dostosował się do polecenia przebrania się za Mugola, że mógłby uchodzić za wysokiego urzędnika jakiegoś mugolskiego banku. Nawet wuj Vernon nie rozpoznałby w nim czarodzieja. Usiądź sobie z nami na trawce, powiedział swobodnie Bagman, poklepując ziemię obok siebie.
Nie, dziękuję, Ludo, odrzekł Crouch,
a w jego głosie zabrzmiała nuta zniecierpliwienia. Wszędzie cię szukam. Bułgarzy nalegają, żebyśmy dostawili tuzin foteli w loży honorowej.
A, więc o to im chodzi. A ja myślałem, że ten facet prosi mnie o miejsce w jakimś dużym hotelu. Mówi z silnym akcentem.
Panie Crouch, wydyszał Percy, zginając się w półukłonie, co sprawiło, że wyglądał, jakby nagle wyrósł mu garb. Może zechciałby pan wypić kubek gorącej herbaty? O, powiedział pan Crouch, patrząc na Percy'ego z łagodnym zdziwieniem. Tak, dziękuję ci, Weatherby. Fred i George parsknęli w swoje kubki. Percy, zaczerwieniony po uszy, rzucił się do czajnika. Och, Arturze, z tobą też chciałem zamienić słówko, rzekł pan Crouch, spoglądając bystro na pana Weasley. Ali Bashir wstąpił na wojenną ścieżkę. Chcę z tobą rozmawiać na temat twojego embarga na latające dywany. Pan Weasley westchnął ciężko. Posłałem mu w związku z tym sowę w zeszłym tygodniu i żebym mówił mu to raz czy dwa. Powtarzałem mu setki razy. W rejestrze zakazanych obiektów magicznych dywany figurują jako produkty mugolskie. Ale czy do niego w ogóle coś dociera?
Wątpię, powiedział pan Crouch, biorąc kubek od Percy'ego. Uparł się, by je eksportować do Anglii.
No cóż, w Wielkiej Brytanii dywany nigdy nie zastąpił mioteł, prawda? Odezwał się Bagman.
Ali uważa, że jest duże zapotrzebowanie rynkowe na pojazd rodzinny, powiedział pan Crouch. Pamiętam, że mój dziadek miał strzyżonego eksminstera na 12 osób, ale rzecz jasna, to było w czasach, kiedy dywany nie były jeszcze zakazane. Powiedział to w sposób nie pozostawiający cienia wątpliwości, że jego przodkowie ściśle przestrzegali prawa.
Mamy trochę roboty. Co, Bertie? Zagadnął Bagman dziarskim tonem.
Sporo, odpowiedział sucho pan Crouch. Zorganizowanie świstoklików na 5 kontynentach to nie zabawa, Ludo.
Na pewno będziecie zadowoleni, jak to się skończy, powiedział pan Weasley.
Ludo Bagman zrobił taką minę, jakby to niewinne powiedzenie wstrząsnęło nim do głębi.
Zadowoleni? Jeszcze nigdy nie miałem takiej zabawy. Chociaż oczywiście, roboty jest jeszcze od groma. No nie, Bertie? Sam powiedz. Sporo już zrobiliśmy, ale jeszcze wiele zostało do zrobienia, prawda?
Pan Crouch uniósł lekko brwi. Uzgodniliśmy, że nie będziemy wydawać żadnych oświadczeń, dopóki wszystkie szczegóły...
A tam szczegóły! Bagman machnął ręką, jakby się oganiał od chmury muszek. Podpisali, prawda? Zgodzili się, prawda? Założę się, że te dzieciaki i tak wkrótce wszystkiego się dowiedzą. Przecież to się dzieje w Hogwarcie.
Ludo, musimy się spotkać z Bułgarami. Zapomniałeś? Przerwał mu ostro pan Crouch. Dziękuję za herbatę, Weatherby. Oddał Percy'emu swój pełny kubek
i czekał, aż Ludo wstanie. Bergman dźwignął się na nogi, dopijając resztkę herbaty. Złoto w jego kieszeniach zadzwoniło wesoło.
No to do zobaczenia. Spotkamy się w loży honorowej. Jestem komentatorem.
Pomachał im ręką. Bertie Crouch skłonił się uprzejmie i obaj zdeportowali się jednocześnie.
Tato, co się dzieje w Hogwarcie? Zapytał natychmiast Fred. O czym oni mówili?
Wkrótce się dowiesz,
odpowiedział z uśmiechem pan Weasley. To poufna informacja, aż do czasu, kiedy ministerstwo uzna za stosowne oficjalnie ją ogłosić, oświadczył Percy ważnym tonem. Pan Crouch ma całkowitą rację, nie chcąc jej ujawniać przed czasem.
Ech, zamknij się, Weatherby, mruknął Fred.
W miarę jak mijało popołudnie, atmosfera podniecenia na polu namiotowym zagęszczała się jak wieczorna mgła. O zmierzchu spokojne letnie powietrze zdawało się już drżeć nastrojem wyczekiwania, a kiedy zapadła ciemność, puściły ostatnie hamulce i prawie wszyscy przestali udawać. Nawet funkcjonariusze ministerstwa pogodzili się z nieuniknionym i przestali walczyć z rażącymi oznakami uprawiania czystej magii. Co krok aportowali się znikąd sprzedawcy, roznosząc tace lub pchając przed sobą wózki pełne niezwykłych gadżetów. Pojawiły się świecące rozetki, zielone dla kibiców Irlandii, czerwone dla fanów Bułgarii, które wywrzaskiwały nazwiska graczy. Spiczaste zielone kapelusze ozdobione roztańczonymi koniczynkami, bułgarskie szarfy z lwami, które naprawdę ryczały. Flagi obu państw, odgrywające narodowe hymny, gdy się nimi powiewało. Były też maleńkie modele błyskawic, które naprawdę latały, a także figurki słynnych graczy, które spacerowały po dłoni, pusząc się dumnie.
Oszczędzałem na to przez całe lato, powiedział Ron Haremu, kiedy razem z Hermioną krążyli po kempingu, kupując pamiątki.
Choć Ron kupił już sobie kapelusz z roztańczonymi koniczynkami i wielką zieloną rozetkę, nabył też figurkę Wiktora Kruma, szukającego z drużyny bułgarskiej. Miniaturowy Krum spacerował tam i z powrotem po dłoni Rona, łypiąc groźnie na zieloną rozetkę na jego piersi.
— Ojej, spójrzcie na to! — zawołał Harry, biegnąc ku wózkowi wyładowanemu czymś, co wyglądało jak lornetki, ale miało mnóstwo dziwnych guzików i gałek.
Omnikulary, zachwalał swój towar sprzedawca. Można każdą akcję powtórzyć, spowolnić, obejrzeć każdą zagrywkę z komentarzem. Kupujcie, tylko 10 galeonów sztuka. Kurczę, po co ja to kupiłem, mruknął Ron, wskazując na swój zielony kapelusz i patrząc tęsknie na omnikulary. 3 pary. Powiedział stanowczo Harry do sprzedawcy.
Nie, no naprawdę, nie musisz, wyjąkał Ron czerwony jak burak.
Ron zawsze był trochę wyczulony na to, że Harry, który odziedziczył małą fortunę po rodzicach, miał więcej pieniędzy od niego.
Nie dostaniesz nic na Boże Narodzenie, odpowiedział Harry, wtykając jemu i Hermionie omnikulary do rąk. Przez najbliższe 10 lat. A, to co innego, ucieszył się Ron.
Och, dzięki, Harry, powiedziała Hermiona, a ja kupiłam 1000 programów, zobaczcie.
Wrócili do swoich namiotów z o wiele lżejszymi sakiewkami. Bill, Charlie i Ginny też już mieli zielone rozetki, a pan Weasley trzymał irlandzką flagę. Fred i George nie kupili żadnych pamiątek, bo oddali Bagmanowi całe oszczędności. A potem, gdzieś za lasem, zabrzmiał głęboki, dudniący dźwięk gongu i nagle pośród drzew zapłonęły zielone i czerwone latarnie, oświetlając drogę do stadionu.
Już czas! Zawołał pan Weasley, równie podniecony jak jego dzieci. No to idziemy!